Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to jesteśmy już po godzinie 19, a więc teraz sprawy żużlowe. A miniony tydzień to była wielka bomba, jeśli chodzi o światek polskiego żużla, Ekstraligę żużlową, bo okazało się, że w sezonach 2022 do 2025 242 miliony wpłyną na konto Ekstraligi żużlowej. To zostanie podzielone oczywiście przez wszystkie kluby żużlowe, ze względu na to, czy będzie ich dalej 8, czy gdzieś tam w perspektywie 10, bo mówi się już w jakiejś tam perspektywie o poszerzeniu Ekstraligi o jeszcze dwa kluby. Natomiast te wielkie pieniądze spowodowały zachwyt wszystkich środowisk żużlowym, no ale też mnóstwo pytań. Pytań mi też nasunęło się mnóstwo do głowy. Czy te pieniądze nie zostaną przeżarte po prostu za chwilkę przez żużlowców? Czy nie będzie tak, że nagle po prostu stawka punktowa, o której już mówiliśmy, że jest wysoka, nagle wywindowana zostanie jeszcze wyżej? Czy panowie prezesi klubów nie zaczną ze sobą wojować o zawodników w trakcie okienek transferowych i nie zaczną po prostu nawet nie zawodnicy podbijać ceny, ale sami prezesi po to, żeby tego lepszego teoretycznie zawodnika ściągnąć do siebie i mieć taką pakę, która będzie walczyła co najmniej o medale, a może nawet o Mistrzostwo Polski. Jak te pieniądze zagospodarować, czy tylko właśnie na wypłaty, czy w stadiony włożyć, w infrastrukturę stadionową. Jak je zagospodarować, żeby ten polski żużel dzięki ogromnemu zastrzykowi finansowemu poszedł rzeczywiście do przodu. I porozmawialiśmy sobie dzisiaj naprawdę sporo z Jackiem Frontczakiem o tym. Posłuchajcie, pierwsza część rozmowy, teraz ta taka ogólnopolska, nazwijmy to, do Falubazu. Konkretniej wrócimy w drugiej części naszej rozmowy.
Panie Jacku, Ekstraliga do 2025 roku w Canal Plus. 242 miliony, wielki sukces Ekstraligi. Tak to wygląda w każdym razie na dzisiaj. Co pan właściwie na to? Czy to jest jakiś, nie wiem jak to nazwać, awans żużla, że taki wielki ten kontrakt i świetny? Czy po prostu Canal Plus musiał wyłożyć takie pieniądze, bo jest coraz więcej telewizji, które pożerają kolejne dyscypliny różnego rodzaju, imprezy, i po prostu musiał włożyć duże pieniądze, żeby zostać przy tym żużlu, który dużo widocznie Canal Plus daje. Jak pan widzi tą finalizację tych negocjacji? Taką kwotę i długi okres w sumie, tak? Pewna stabilizacja na pewno dla żużla. Czym tak naprawdę dla kanału ten kontrakt jest według pana, i czym dla żużla też będzie? Jak on jest dobry dla tej dyscypliny?
No kilka rzeczy pan poruszył w jednym pytaniu, spróbuję to jakoś wszystko pozbierać. Ja myślę, że generalnie podsumowując to jednym zdaniem, to wszystko chyba, co pan powiedział. Wszystko po kolei, wszystko też po trochę. Oczywiście kontrakt gigantyczny, jak na warunki polskie, jak na warunki żużlowe, porównując nawet z piłką nożną, to już się zaczynają kwoty pojawiać co do może nie rzędu wielkości, ale już przynajmniej co do przecinka podobne. Natomiast z całą pewnością z jednej strony Canal Plus zdeterminowany, ponieważ zwróćmy uwagę, że w przyszłym roku zmienia się też operator, jeżeli chodzi o Grand Prix. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, niestety, że być może Canal Plus może stracić Grand Prix i ono trafi na przykład do Eurosportu. W związku z tym bardzo zażarta tutaj walka o to ze strony Canal Plus, żeby jednak ten żużel w Canale Plus pozostał, bo to z tego, co ja wiem, to oczywiście bardzo ważny produkt dla tej telewizji. Tak jak powiedziałem, też w kontekście przyszłego sezonu, gdzie jest duży znak zapytania, jak to będzie wszystko wyglądało. Z tego, co też się orientuję, Eurosport bardzo mocno też naciskał i to on wywiera dużą presję na Canale Plus, a z drugiej strony nie wolno tej absolutnie umniejszyć roli zarządu Ekstraligi Żużlowej z Wojciechem Stępniewskim na czele, który poprzez rozwój też organizacyjny i taki organiczny całej ligi, bo tutaj od 2012 roku te prace w kontekście tej profesjonalizacji tego sportu trwały i dzięki temu i tym samym mamy dzisiaj zwieńczenie w postaci tego dużego kontraktu. Oczywiście kluczowa sprawa na dzisiaj to jest taka, żeby oczywiście teraz troszeczkę pojedziemy delikatnie w obszar taki czysto ekonomiczny. W momencie, kiedy jest duża podaż pieniądza, to rosną generalnie ceny, żeby wyrównać tak zwaną krzywą popytu i podaży, żeby one się po prostu przecięły w którymś momencie. I niezwykle ważne będzie w tej chwili to, o czym mówi prezes Wojciech, żeby uruchomić takie procedury dystrybucji tych środków i nałożyć takie warunki, jeżeli chodzi o kwestie organizacji w klubach, które spowodują to, że pieniądze zostaną najnormalniej w świecie w dużym stopniu zainwestowane w rozwój dyscypliny sportu.
A nie sądzi pan, od razu się wbije, nie sądzi pan, że będzie tak po prostu, że okej, prezesi dostaną duże pieniądze, pieniądze, czyli tam 60 milionów powiedzmy rocznie zostanie podzielonych na te 8 klubów na razie, a w przyszłości tak, być może na 10 i oni po prostu podbiją stawki żużlowcom. Żużlowcy zobaczą, ho, są większe pieniądze, to prosimy też większe pieniądze za punkty i za podpis. Czy to się nie skończy tym, że te pieniądze trafią do kieszeni zawodników i na inwestycje, jeszcze zależy o jakich inwestycjach mówimy, ale generalnie na inwestycje w żużel, to te pieniądze już tak mocno nie pójdą.
Tutaj też pan użył bardzo ciekawego zdania. Pytanie, czy podbijają prezesi, czy podbijają zawodnicy? Ja powiem w ten sposób, że rynek bardzo szybko wyczuwa, szczególnie tak wąski, tak hermetyczny. Rynek, bo zwróćmy uwagę, są dostawcy sprzętu, są oczywiście zawodnicy i jest cały sztab mechaników. I powiem szczerze, że z tego, co ja już słyszę, to ceny generalnie myślę, że w kontekście właśnie przyszłego sezonu i przyszłego kontraktu telewizyjnego już w tej chwili rosną, bo tu już mam sygnały, że części bardzo mocno żużlowe podrożały u niektórych dystrybutorów. Tak, to jest normalna rzecz. Mechanicy z całą pewnością też będą podnosić swoje stawki. Podobnie rzecz miała miejsce kilka lat temu i rynek, wszyscy czytają te same media, wszyscy generalnie wiedzą, że będzie rzeczywiście trafi do klubów deszcz pieniędzy w kontekście tego, co było dotychczas. I oczywiście z całą pewnością ceny w żużlu generalnie wzrosną, to jest jakby pewne. Natomiast zawsze mamy pewien problem, czy to rzeczywiście jest związane z tym, że to zawodnicy, czyli ta część popytowa generalnie te ceny podnosi, czy rzeczywiście jest tak, że jednak jest ta ręka tych prezesów, którzy generalnie chcąc wygrać, bo problem w sporcie zawodowym polega na tym, żeby być szybszym niż ten mój rywal. W związku z tym to jest tak, że zawodnicy wykorzystują pewną skłonność do podbijania już takich totalnie nierynkowych kwot, jeżeli chodzi o prezesów i o zawodników. Natomiast ja zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz przy tej okazji, bo o tym się nie mówi, bo prezes Wojciech tutaj rzeczywiście mówił o tym, że kluby chcą być profesjonalne, bo ten sport, te kwoty, telewizja jako produkt, one nie mogą funkcjonować też w klubach na takich zasadach, że tam jest ktoś na 2 godziny, później jest jakiś panel, coś się omawia, tego nie ma, bo on jest w pracy i tak dalej. To generalnie w kontekście ligi zawodowej to nie wchodzi w rachubę. Natomiast czyli jakby regulamin organizacyjny klubów będzie też przez ligę w jakiś sposób poukładany. Mówi się o obowiązkowych etatach w klubach. To jest jakby pierwsza sprawa, które też będą kosztowały. Mówi się też o konieczności inwestycji w infrastrukturę. Z tego się akurat bardzo cieszę, bo jak państwo pewnie nie wszyscy, no to nie będę też sobie nie wiadomo jak schabiał. Natomiast generalnie od wielu lat mówię o tym, że wspieranie sportu żużlowego gigantycznymi kwotami przez samorządy, przez gminy tak naprawdę jest nie do końca uzasadnione, dlatego że gmina ma mnóstwo zadań własnych. Nie znam gminy, która by się permanentnie co roku nie zadłużała. W związku z tym, gdzie jest jakby ten zdrowy rozsądek? Czyli no z jednej strony mamy problem z załataniem dróg, a z drugiej strony, tylko ja zaraz powiem jaka jest puenta, z drugiej strony wydajemy na żużel, zaciągając jednocześnie kredyt. W związku z tym mam takie wrażenie i ono powinno, myślę, że to się będzie działo. Zresztą w Gorzowie słychać tego typu sygnały, abstrahując od wyjazdu na Teneryfę. Natomiast tam już pewne lobby polityczne już mówi o tym, zobaczcie, jaki jest duży kontrakt telewizyjny. Miasto wcale nie musi tak dużo dawać. Macie skąd brać pieniądze, w związku z tym my tylko zrobimy to, co będziemy musieli.
Okay, panie Jacku,
mam wrażenie,
to jest troszkę
że tak
polityka,
się będzie działo. I teraz puenta jest taka, że wbrew pozorom per saldo tak naprawdę aż takiej nadwyżki finansowej być może nie będzie w tych klubach, jak nam się pierwotnie wydaje.
A pan użył takiego sformułowania magicznego, bo można strasznie szeroko pojechać tym sformułowaniem, inwestycja w infrastrukturę. Jakoś nie wyobrażam sobie, że z tych pieniędzy, mówiąc infrastruktura, pierwsze do głowy, co mi przychodzi, stadion, tak? Jakoś nie wyobrażam sobie, tak że kluby zaczną inwestować w stadiony, w rozbudowę, bo kluby będą to i tak zawsze chciały zepchnąć na samorządy, tak jak pan mówi, tak?
Okay.
Więc zapytam pana, co pan uważa za infrastrukturę i w jaką infrastrukturę, co powinny kluby, kurczę, brakuje mi słowa, w co powinny kluby zainwestować, poza oczywiście tym, że pójdzie na wypłaty, tak? Duża część tych pieniędzy, ale gdzie pan by widział, w jakim kierunku każdy kolejny klub, Falubas, Unia, Włókniarz i tak dalej, powinien te pieniądze puścić, żeby te kluby były bardziej zawodowe, dzięki czemu liga byłaby bardziej zawodowa i ten sport no, szedłby w jakimś lepszym kierunku, dobrym kierunku, tak?
Już tłumaczę. Infrastruktura nie może nam się tylko i wyłącznie kojarzyć z budynkami czy z trybunami, bo to jest jakby odrębny temat, ale z jednej strony nie będę wyważał otwartych drzwi, z tego względu, że Ekstraliga sama zakomunikowała, w jakim kierunku, mówiąc o wyposażeniu na przykład meczowym i
czyli osłony przed deszczem, pory, czyli telemetria, czyli tego
przykład,
typu rzeczy?
Tak jest, na przykład. Jeżeli chodzi o kwestie odwodnienia, jeżeli chodzi o kwestie na przykład związane z przykryciem plandeką, to już są kwoty, biorąc pod uwagę różne stadiony, ale mówi się o kwotach mniej więcej na poziomie 1 000 000 zł, które do tej pory, zresztą pamiętajmy, jeszcze rok temu były spotkania tak. i założone Stowarzyszenie Miast Żużlowych,
które chciało protestować troszeczkę, tak? Przeciwko temu, że Ekstraliga wymaga, nakazuje wręcz miastom w jakimś sensie, próbuje nakazać, żeby one inwestowały, tak?
Coś ale Ekstraliga było. Już dokładnie wyartykułowała to literalnie, że w tej sytuacji to kluby będą ponosiły i mają sobie to zorganizować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że jeżeli dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji taką realizację na stadionie, który jest obiektem miejskim, zrealizuje, to w klubie prawdopodobnie te pieniądze zostaną. Tylko proszę zapytać Roberta Jagiełowicza, skoro generalnie kluby dostają pieniądze, czy on się decyduje na to, żeby to robić ze środków Miejskiego Ośrodka?
Myślę, że Robert Jagiełowicz jest łebskim człowiekiem. Myślę, że powie panowie, wydawajcie pieniądze. Chociaż Robert Jagiełowicz to miasto, a klub to też jest częściowo miasto, tak? Więc tutaj
Tylko kołdra jest zawsze za krótka, jak mawia prezydent Kubicki. I wszędzie tak jest. Natomiast kluby będą miały na to pieniądze, ale będą też musiały to zrealizować, dlatego że nie dostaną licencji. Tych takich obszarów typowo żużlowych jest też całe mnóstwo. Być może trzeba będzie wyremontować warsztat, być może za chwilkę będą i z całą pewnością tak będzie. Będzie konieczność przebudowy być może boksów w parku maszyn, chociażby w Zielonej Górze. W związku z tym obszarów do inwestycji w infrastrukturę z całą pewnością będzie całe mnóstwo, które będą wypadkową zmian w regulaminie i obostrzeń nałożonych na kluby.
Okej, prezesi, gdzieś przeczytałem taki, nie wczytałem się w niego dokładnie, ale jakiś taki artykuł, który mówił mniej więcej, że prezesi podjęli rozmowy, zadeklarowali, że wojny cenowej o zawodników nie będzie, że nie będą podbijali stawek. Ja w to nie wierzę. Czy pan w to wierzy?
Ja zapomniałem o jednej kwestii, która ma związek z tym pytaniem, to, że pan nie zadał. Ja myślę, że to jest dobry czas, żeby też zrezygnować z tak zwanego regulaminu finansowego, żeby nie było rzeczywiście tak zwanego pocenia pod stołem i tak zwanych umów sponsorskich, które są kompletnie niezrozumiałe dla normalnego zjadacza chleba. Z drugiej strony one nie podlegają jakby żadnym zabezpieczeniom regulaminowym, jeżeli chodzi o proces licencyjny, jeżeli chodzi o kluby. Skoro są pieniądze w klubach, to po co utrzymywać fikcję i podstawiać podmiot, który będzie realizował umowę sponsorską. A realnie, no panie Jacku, no zejdźmy na ziemię, bądźmy realistami. Tak jak powiedziałem, każdy chce wykrywać i jeżeli nawet w Polsce, szczególnie w naszym piekiełku, jeżeli będzie miękki materiał zawodniczy, tak, który, do którego będzie można po cichu dotrzeć, w cudzysłowie, to z całą pewnością to się będzie działo, niekoniecznie będziemy musieli o tym, o tym słyszeć. Nie, szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że nagle z dnia na dzień, nagle rynek będzie równy, każdy będzie miał prawo wyboru pracodawcy i w zasadzie wszędzie będzie zarabiał tak samo. To jest po prostu niemożliwe, nie wierzę w to.
Okej, a generalnie jakby ta umowa, te pieniądze, to wszystko, co się w tej chwili dzieje wokół żużla, to obstawia pan, że rzeczywiście pójdzie ten żużel w jakimś innym, zupełnie nowym kierunku, czy też to jest tylko po prostu kwestia, rzeczywiście komuś wpadnie więcej do kieszeni, gdzieś część stadionów poprawi się jakościowo, tak szeroko to ujmę, a tak naprawdę ten żużel będzie cały czas tak samo wyglądał i kołdra zawsze będzie za krótka, to powtórzę za panem i za prezydentem.
Ja myślę,
że to jest studia bez dna, że tak powiem.
Ja myślę, że mimo wszystko tutaj będzie większy komfort finansowy w klubach i tak jak powiedziałem, to jest dobry czas, żeby zrezygnować z tego regulaminu finansowego, z tych ograniczeń, czyli generalnie całość kontraktu powinna być w klubie, dlatego że jeżeli są pieniądze, to dlaczego jakby tutaj próbować też trochę pudrować tą rzeczywistość?
No fikcję uprawiać tak
wszystko
naprawdę,
jest okej, okay, a 2/3 pieniędzy jest poza oficjalnym obiegiem. Natomiast w prawo nikt jeździł nie będzie, to jest jakby pewne. Natomiast pamiętajmy o jedną rzecz. Z jednej strony mówimy o inwestycji w infrastrukturę, ale myślę, że ważniejsze jest co innego, czyli w inwestycje w szkolenie. Dlatego, że dzisiaj, ja zresztą rozmawiałem na ten temat z szefem Żużla Wirtualnej Polski, podrzuciłem mu taki temat, bo sam byłem ciekaw, jaka jest proporcja dzisiaj na przykład zawodników, nie wiem, do lat 18, suma łącznie wszystkich, którzy mają licencję w Polsce, aha, na przykład w stosunku do zawodników powyżej 30 roku życia. Bo popatrzmy na taką naturalną, taki rozwój dyscypliny w obrębie tak zwanej kultury fizycznej, tak zwanej piramidy szkoleniowej, to znaczy na samym dole jest najwięcej zawodników, a później tych zawodowców, tych na topie jest, czyli to jest taki stożek, który generalnie gdzieś tam na topie jest mniej zawodników niż na dole, czyli jest cała masa ludzi, którzy to uprawia, natomiast w Ekstralidze jest tych zawodników, powiedzmy, 1/10 tej całej populacji.
Ale to pan, tak, ale to pan chyba mówi o wariancie idealnym, bo w żużlu to chyba tak nie, idealnie nie
no
jest.
No właśnie. Teraz jest pytanie takie, dopóki będzie paliwo zawodnicze, ten sport będzie miał rację bytu, bo w momencie, kiedy rzeczywiście będzie coraz mniej zawodników uprawiało ten sport i garnęło się do szkolenia, a zostanie nam tylko pokolenie tych 30-latków, to wystarczy sobie to policzyć, że za lat 80 te dyscypliny sportu nie będzie. W związku z tym kluczowe jest to, ażeby odwrócić tą piramidę, która jest odwrócona do góry nogami tak naprawdę w żużlu, czyli więcej zawodników jeździ tak naprawdę na wysokim poziomie w wieku 30+, niż przyszło do szkółek żużlowych, bądź też ma licencję do lat, łącznie tam do 19 roku życia. Ja nie znam tych proporcji, w związku z tym stawiam tylko tezę, żeby to spróbować policzyć. Wystarczy zadzwonić do Głównej Komisji Sportu Żużlowego i takie informacje można uzyskać. I tutaj sam jestem ciekaw, ale coś czuję, że jednak mimo wszystko tutaj mamy odwróconą tą piramidę szkoleniową i to jest to niebezpieczeństwo na tej dyscyplinie sportu, bo jeżeli rzeczywiście będzie tak, jak mówię, a ten stan będzie, te proporcje będą coraz większe, czyli ten rozjazd będzie coraz większy, to ta dyscyplina umrze w sposób naturalny. Ja tylko patrzę też na pewien sygnał, który my widzimy w Ekstralidze. Przypominam, że 15 lat temu sześciokrotnym mistrzem świata był Szwed. Dzisiaj mamy w Ekstralidze jednego Szweda, nazywa się Fredrik Lindgren i z tego, co pamiętam, ma chyba 34 albo 35 lat. Mamy jednego Szweda w Ekstralidze. To jest sygnał, że tutaj nie powinno się też traktować żużla pod tytułem my Polacy, reszta nas nie interesuje. To jest ten czas, żeby się otworzyć i generalnie tych chłopców ze Szwecji, z Danii, z Czech, z Rosji wpuszczać na ten rynek polski, bo inaczej tej dyscypliny sportu po prostu nie będzie. I te pieniądze z całą pewnością muszą iść w tym kierunku. To jest dla mnie inwestycja w żużel.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgpl i facebookowy profil RZG Sport.